trwa audycja Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, jeszcze temat także tutaj na granicy gospodarczej, ekonomicznej, też przyszłości naszej ojczyzny. Pytanie o kryzys, który niektórzy chcieliby tutaj bardzo mocno Polskę jakoś wystraszyć. Jakie są tutaj ceny złota, które zdaje się bije rekordy? Jest też odczuwany pewien niepokój na giełdach. I jeszcze jedna sprawa, o którą chcę poprosić o komentarz. Okazuje się, że Komisja Europejska jest przeciwko Polsce, bo już sygnalizuje zastrzeżenia do fuzji Orlenu z Lotosem. Fuzji, która miała przynieść nam przecież dosyć mocne korzyści oraz odmówiła szybkiej notyfikacji naszych ustaw antylichwiarskich. Też temat, o który poruszaliśmy na antenie Radia Maria, mówiąc o lichwie i antylichwie. Naszym gościem jest pan doktor Marian Szołucha, ekonomista. Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze.
Cześć, Boże.
Nadal jest pan wierny Wyższej Szkole Biznesu, tak?
Akademii Finansów Akademii. Nawet. Tak, i tak biznesu jest. Też. Tak, oczywiście Wistula. Wistula.
Tak jest. Prosimy o komentarz.
Bardzo dużo dzieje się pomimo wakacyjnego sezonu, jego szczytu nawet sierpniowego. Już tradycyjnie w Europie to wtedy większość pracowników wyjeżdża na swoje letnie wakacje. Ale bardzo dużo dzieje się w gospodarce. Bardzo dużo ciekawych, momentami i miejscami niepokojących danych ukazuje się na temat kondycji gospodarki światowej, europejskiej. Mamy kilka takich sygnałów, które można by nazwać wskaźnikami wyprzedzającymi koniunktury, a w tym przypadku raczej dekoniunktury, bo pamiętajmy, że gospodarka rynkowa, Polski nie wyłączając, żyje w rytm cykli koniunkturalnych, czyli następujących po sobie kilkuletnich faz szybszego i wolniejszego wzrostu. I na sformułowaniu wolniejszy wzrost chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo o ile te chudsze, mówiąc biblijnym językiem, lata ograniczają się do spowolnienia tempa, w jakim rozwija się dana gospodarka, to nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy do czynienia z kryzysem lub, używając bardziej fachowej terminologii, recesją. A niestety pierwsze objawy recesji w gospodarkach ważnych, bo o niemieckiej chcę kilka słów powiedzieć, właśnie się pojawiły. Niemcy opublikowali w ubiegłym tygodniu dane dotyczące kondycji swojej gospodarki w drugim kwartale bieżącego roku i okazuje się, że po raz pierwszy od dawna gospodarka niemiecka zaczęła się zwijać, czyli tempo, dynamika PKB niemieckiego jest ujemna, nieznacznie ujemna, ale jednak jest to sygnał, jest to bariera psychologiczna, to zero. Granica między minusem i plusem jest taką barierą psychologiczną, po której przekroczeniu mogą się nasilić w tym przypadku negatywne zjawiska, no bo trend jest negatywny. Ten wynik, o którym mówię, to jest minus 0,1% niemieckiego PKB. Nie jest to jeszcze recesja, żeby być ścisłym, chcę dodać, ponieważ recesja zgodnie z definicją swoją to są co najmniej dwa następujące po sobie kwartały, w których odnotowywane jest ujemne tempo, ujemna dynamika produktu krajowego brutto. I też na uspokojenie mogę powiedzieć, że w niemieckiej gospodarce poza właściwie sektorem przemysłu dzieje się nie najgorzej, bo i konsumpcja jest w wysokim poziomie, inwestycje głównie mówi się, że dzięki niskim stopom procentowym także dość przyzwoicie sobie radzą i finanse publiczne zostały uzdrowione w znacznym stopniu przez ostatnie lata tej lepszej nieco koniunktury i bezrobocie pozostaje niskie, bo wynosi około 5%. Niemniej jednak jest to ważny sygnał dla całej europejskiej, w tym polskiej gospodarki, bo jesteśmy więzami, zwłaszcza handlowymi, z niemiecką, związani bardzo ściśle. Około 1/4 naszego importu i eksportu to jest właśnie kierunek niemiecki. Natomiast co to oznacza dla Polski, czy jak to się na Polskę już dzisiaj, nawet powiedziałbym, przekłada? W Polsce mamy ciągle przyzwoite tempo, oczywiście na plusie wzrostu produktu krajowego brutto naszego. W drugim kwartale, będę porównywał te same okresy w przypadku Polski i Niemiec, wyniosło ono 4,4% w ujęciu rzecz jasna rok do roku, ale to też oznacza z drugiej strony, że delikatnie także my hamujemy, bo to jest o 0,3 punktu procentowego mniej niż w pierwszym kwartale, to jest o 0,1 punktu procentowego mniej niż wynosiła średnia przewidywań analityków dla drugiego kwartału tego roku. Więc można powiedzieć, że w odróżnieniu od gospodarki niemieckiej, w przypadku naszej spowolnienie jest znacznie płytsze, to po pierwsze. Po drugie, przyszło ono do nas później. Po trzecie, ten odczyt dotyczący naszej gospodarki jest odczytem tak zwanym szybkim, a więc nie znamy jeszcze dokładnej jego struktury i nie wiemy, czy nie zostanie on w ogóle skorygowany. Natomiast tym, co mnie bardziej w przypadku polskiej gospodarki niepokoi, to rosnąca nieco inflacja, to nie są jeszcze zawrotne wskaźniki, takie jak duża część dorosłych Polaków pamięta z początku lat 90., ale jednak 2,9%, czyli poziom inflacji w naszej gospodarce w lipcu, to jest poziom najwyższy od 7 lat. I tak w teorii ekonomii się mówi od dawna i to właściwie poza dyskusją pomiędzy szkołami poszczególnymi myśli ekonomicznej pozostaje, że najgorszym scenariuszem dla gospodarki jest wtedy, kiedy jednocześnie spowalnia ona, a z drugiej strony rośnie jej inflacja. Ale to są ciągle jeszcze, do uspokojenia, ponownie powiem, poziomy będące pod kontrolą, przyzwoite, nie odbijające się na jakości życia Polaków. Niemniej warto mieć świadomość, że wchodzimy w okres nieco słabszej koniunktury. Czy to będzie kryzys? To zależy tylko w zasadzie od jednego. Od tego mianowicie, czy na naturalne spowolnienie, o którym do tej pory mówiłem, nałożą się jakieś czynniki nadzwyczajne w rodzaju pogłębiającej się, eskalującej wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chinami, w rodzaju konfliktu konwencjonalnego być może w jakiejś części świata, w rodzaju załamania jakiejś istotnej dla gospodarki światowej i jej części. Inne sygnały, są sygnały niepokojące, które mówią, że na świecie może się coś takiego wydarzyć. Mieliśmy tąpnięcie kilka dni temu na giełdzie argentyńskiej. No tradycyjnie już Argentyna, jak coś złego się dzieje, to jest w tej awangardzie negatywnych zjawisk i procesów. Mieliśmy zachwianie giełdy amerykańskiej, chociaż wczorajsza sesja skończyła się na dość pokaźnym plusie. Mamy do czynienia z ewidentnym odpływem pieniędzy, kapitału z rynków, światowych rynków akcji w kierunku rynków obligacji, a więc papierów wartościowych znacznie bezpieczniejszych. Mamy odpływ też kapitału do bezpiecznych zatok, takich jakimi są wspomniane przez ojca złoto, które kosztowało rok temu za uncję w dolarach amerykańskich około 1200, nawet niecałe 1200, dzisiaj kosztuje już ponad 1500. W złotych ten przyrost jest jeszcze wyższy, bo w międzyczasie aprecjonował się także i to w ciągu ostatnich kilkunastu dni dolar. Za inną bezpieczną zatokę uważany jest frank szwajcarski. I on też niestety, zwłaszcza dla polskich kredytobiorców, tak zwanych frankowiczów, on także rośnie i jego cena w naszej narodowej walucie wynosi już ponad 4 złote. A z tematów innych bieżących, oprócz tego takiego strategicznego i długo czy średnioterminowego, no to niestety mamy do czynienia z postawą Komisji Europejskiej, ewidentnie nieprzyjazną Polsce na koniec swojej kadencji. Mówię o kadencji Komisji Europejskiej, nie oczywiście o kadencji polskiego parlamentu. Bo po pierwsze Komisja Europejska co prawda ma czas do 22 stycznia przyszłego roku na wydanie bądź nie zgody na fuzję Orlenu z Lotosem, która jest Polsce bardzo potrzebna i o tym wielokrotnie na antenie Radia Maryja już rozmawiano, a już dziś sygnalizuje zastrzeżenia pod pretekstem ustawodawstwa antymonopolowego, dbałości o wolną konkurencję i tym podobnymi hasłami. To są hasła, jestem o tym głęboko przekonany, w tym przypadku puste, nieadekwatne, nie odnoszące się do rzeczywistości. Polska tej fuzji bardzo potrzebuje, bo rynek paliwowo-energetyczny to jest rynek globalny, na którym więksi narzucają swoją wolę, swoje warunki, także warunki cenowe, słabszym podmiotom mniejszym, a nam może z perspektywy klienta stacji benzynowej wydaje się Orlen czy Lotos podmiotem dużym faktycznie na skalę Polski czy ewentualnie regionu jest, ale na skalę świata, a o rynku, jak mówię, światowym rozmawiamy, takim dużym podmiotem ani jedna, ani druga firma nie są. No i druga sprawa to jest brak zgody Komisji Europejskiej na notyfikację szybką, taką szybką ścieżkę notyfikacji projektów ustaw antylichwiarskich, które były na liście priorytetów rządu. Wielokrotnie też o tym problemie rozmawialiśmy. Ja mam do tego umiarkowane podejście, ale postawa Komisji Europejskiej no jest godna w cudzysłowie od zauważenia i odnotowania, bo ten projekt ustaw antylichwiarskich był na liście priorytetów prac rządowych w końcówce bieżącej ciągle jeszcze kadencji parlamentu. Brak zgody Komisji Europejskiej oznacza, że w tej kadencji ustaw tych nie uda się uchwalić, a przypomnijmy, że nowa kadencja to jest opcja zerowa, to jest co do zasady anulowanie wszystkich prac legislacyjnych, których nie udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. Zresztą w ogóle zagranica niespecjalnie pomaga nam z lichwą walczyć, bo mam wiarygodne informacje, że na przykład jeden z gigantów internetowych z jednej strony już dawno zapowiadał, że skończy z reklamowaniem lichwy, z drugiej strony wiele wskazuje na to, że tą lichwę reklamuje, ale to jest temat na osobną dyskusję. I trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć, z nowych, świeżych danych ekonomicznych, ważnych dla Polski. To są dane, które opublikowało tydzień temu Ministerstwo Finansów, a które dotyczą po raz kolejny, chyba trzeci już z rzędu, które dotyczą największych płatników, 20 największych płatników podatku CIT w Polsce. I to są dane niezmiernie interesujące, bo z nich wynika, że państwo po zajęciu się i słusznie w pierwszej kolejności podatkami pośrednimi, czyli VAT-em i akcyzą, najważniejszymi źródłami dochodów budżetu, powinno zająć się także podatkiem dochodowym od osób prawnych. Bo jeśli zwrócimy uwagę na to i zauważymy, że w czołówce od pierwszego największego płatnika poczynając, tych, którzy w dochodach budżetu z tej kategorii podatkowej kontrybuują są, uwaga, PKO BP, PKN Orlen, PGNiG, PKO SA, wszystko podmioty państwowe, wszystkie cztery, potem krótka przerwa Bank Santander, czyli dawny BZWBK, którego prezesem kiedyś był premier Mateusz Morawiecki, następnie znowu PZU, KGHM, czyli podmioty państwowe, a więc to państwowe firmy płacą do państwowej kasy najwięcej podatku dochodowego CIT. Są, gwoli sprawiedliwości należy zauważyć także podmioty duże, zagraniczne, jak Jeronimo Martens, czyli po prostu Biedronka, jak Philip Morris International, czyli gigant tytoniowy, ale już gdybyśmy na sektory mieli spojrzeć, to przecież gigantów tytoniowych mamy aż czterech na naszym rynku funkcjonujących, a żaden z pozostałych nie osiągnął nawet poziomu 50 milionów podatku CIT wpłaconego w ubiegłym roku do budżetu państwa. I tak, jeśli byśmy się przez ten pryzmat sektorów mieli poruszać po tej liście, to należałoby zauważyć, że w branży energetycznej wszystkie podmioty, które znalazły się w tejże branży właśnie na liście 20 największych płatników CIT-u, to są wszystko firmy państwowe, branży finansowej 3 z 4 to firmy państwowe i tak dalej. Z tego wynika klarowny wniosek. Mianowicie mamy jeszcze dużo do zrobienia na polu ukrócenia agresywnej optymalizacji podatkowej wielkich firm, wielkich koncernów zagranicznych, które w Polsce działają niespołecznie przecież, niecharytatywnie, bo
oczywiście,
nie od tego.
I wreszcie jest okazja, żeby zobaczyć, jak to państwo powinno się zachowywać, prawda? A więc dobro, zysk państwa, obywateli, a nie po prostu robienie, że tak powiem, tutaj przyjemnych prezentów tym potentatom większym albo mniejszym, ale wiemy, jak to wyglądało kiedyś. No, to nie było przecież 100 lat temu.
Było, prawda? Gorzej.
Tak.
Było gorzej, ale to nie znaczy, że możemy już dzisiaj osiąść na laurach. Wiele zostało do zrobienia. Dobrze, że polskie spółki państwowe kontrolowane przez państwo albo jednoosobowe spółki Skarbu Państwa dają przykład tego, jak uczciwie płaci się podatki, ale to nie zwalnia administracji skarbowej z tego, żeby ścigać te zagraniczne podmioty, które funkcjonując w ramach międzynarodowych grup kapitałowych tak umiejętnie przerzucają się w obrębie tychże grup kosztami z jednej strony, z drugiej przychodami, by unikać płacenia podatków właśnie w takich krajach jak Polska, z którymi w ich mniemaniu najwyraźniej można pozwolić sobie na więcej. Jeśli mamy odzyskać podmiotowość, jeśli mamy być na serio, jeśli mamy być krajem poważnym, to musimy i z tym problemem dać sobie wreszcie radę.
Oczywiście patrzę na zegar, już żeśmy czas przekroczyli, ale rzeczy były bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan doktor Marian Szołucha, ekonomista, i tą rozmową kończymy naszą audycję aktualności dnia.